Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny, odcinek, który wychodzi przy okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Pogadamy sobie o tym, jak nie popłynąć w święta i jak je przetrwać, ale nie w tym sensie, żeby się odchudzać podczas Wielkanocy, tylko żeby wiecie, żeby jakoś to zagrało wszystko i żebyśmy nie skończyli tych świąt niekończącymi się napadami objadania się, ale także żebyśmy nie mieli poczucia, że ich nie spędziliśmy, bo ciągle myśleliśmy o jedzeniu. Także zapraszam. Na początku dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, które święta w tym kontekście kulinarnym, takim żywieniowym, są waszymi ulubionymi świętami. Czy jest to Boże Narodzenie, czy jest to Wielkanoc? Jak dla mnie Boże Narodzenie, Wigilia i w ogóle cały ten czas grudniowy jest taki bardzo magiczny. Święta są takie trochę mroczne, ale w takim dobrym sensie, w takim pozytywnym. Dużo mają magii, chyba przez to, że aura za oknem jest taka, a nie inna. Tak Wielkanoc wydaje mi się bardziej atrakcyjna pod względem żywieniowym. Po prostu według mnie jest smaczniejsza i jest większy wybór potraw, bo w Wigilię jemy rzeczy postne, jemy ryby, też nie wszyscy z nas akceptują te nasze polskie wigilijne potrawy, więc często ograniczamy się do barszczu i pierogów, a Wielkanoc jest taka obfita. Kiełbaski, żurki, sałatki jarzynowe, takie jajka, nadziewane, gotowane, jakieś pasty jajeczne, też ryby się spotyka na wielkanocnym stole, ale też pasztety, pieczenie. Oj, dużo tego jest, naprawdę, naprawdę dużo. I talerze mięsiw i nie wiadomo czego jeszcze. I zawsze mi się one kojarzyły z takimi bardziej smacznymi świętami. No i nie ukrywam, że w przeszłości było tak, że na Wielkanoc czekałam jak na taką okazję do najedzenia się pod korek takim bardzo, bardzo wysoko smakowitym jedzeniem. Dzisiaj chciałabym z wami dość szybko porozmawiać na ten temat, jak to zrobić, żeby ta Wielkanoc nam minęła przyjemnie, rodzinnie, smacznie, ale żeby nas także nie uruchomiła do objadania się. Jak też zapanować nad apetytem przy wielkanocnym stole i jak to jest z tą asertywnością na tych spotkaniach rodzinnych. Także też porozmawiamy sobie o takich może technikach, o takich ćwiczeniach na asertywność, ale zacznijmy od pierwszej porady, którą dla was mam. Słuchajcie, często tak jest, że w święta zjadamy bardzo dużo jedzenia, dlatego że to jedzenie po prostu jest. Nie czekamy na jakieś oznaki głodu, nie czekamy na pory posiłków, po prostu zaczyna się śniadaniem i potem w sumie to przez 3 dni jemy, czy tam ile, nie wiem jak świętujecie, no ale u mnie to gdzieś tam się zaczyna od Wielkiej Soboty. Nie, że spotykamy się w Wielką Sobotę, już jest coś zjadane, potem jest niedziela wielkanocna i jeszcze na końcu poniedziałek, lany poniedziałek, który też obfituje wtedy najczęściej w jakieś ciasta, które trzeba powyjadać, bo zaraz się popsują, czy coś takiego. Jest to duży błąd. Siadanie do posiłków wtedy, kiedy nie są one posiłkami, tylko siadanie do jedzenia jak do takiej 3-dniowej biesiady jest ogromnym błędem, bo nic wtedy nie ma początku ani końca i rzeczywiście możemy odnieść wrażenie, że tylko jemy i jemy i to się w sumie nie kończy. Moja pierwsza porada jest taka, żeby podejść do tej Wielkanocy tak jak dotychczas podchodziliście, czyli owszem jeść i czekać na to jedzenie i świętować z rodziną jak najbardziej, ale podzielić to sobie na posiłki. Czyli wtedy, kiedy siadamy do jakiegoś śniadania świątecznego, to rzeczywiście jest to śniadanie i ja mieszczę to śniadanie na talerzu. Nie mam tak, że siadam o 10 i wstaję dopiero o 14 i przez te 4 godziny w sumie nieustannie jem i jem i jem, tylko ustalam sama ze sobą, że teraz jest pora śniadania, nakładam sobie na talerz to, na co mam ochotę, to jest ważne, nie liczę kalorii, nie zastanawiam się nad tym, Boże, co teraz, ile będę musiała biegać, żeby spalić tą sałatkę i tak dalej, tylko nakładam sobie to, na co mam ochotę, zjadam to i jest po prostu koniec mojego posiłku. Potem można sobie zrobić przerwę, można podziękować, można odstawić sztućce, można iść się przejść, można zmienić też lokalizację, czyli wstać od stołu i dalej siedzieć z rodziną, ale iść gdzieś, nie wiem, obok, usiąść na fotelu, na kanapie, zaproponować spacer, pobawić się z dziećmi, jeżeli spędzacie święta w gronie rodziny i jest tam trochę dzieci, to tak między nami wam powiem, że dzieci są świetną ucieczką. Jakieś, wiecie, dalekie dzieci, kuzynki, czy nawet własne dzieci, to jest taka sfera, którą można się zawsze zająć i nikt za bardzo się nie będzie czepiać, a wręcz ludzie będą wam gdzieś tam wdzięczni za to, że ktoś się dzieciakami zajął. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? W momencie, kiedy to wszystko jest dla nas takie niezorganizowane, kiedy ten posiłek w sumie nie ma początku i nie ma końca, to możecie być bardziej niż pewni tego, że zjecie o wiele, o wiele, o wiele więcej niż realnie potrzebujecie. Zastanów się nad tym, jaką porcję jedzenia potrzebujesz, żeby zapełnić swój żołądek. Jakbyś miał sobie wyobrazić, jak wygląda w tym momencie twój żołądek, to ile tego jedzenia musi być na tym talerzu, żeby wpadło coś do tego zbiornika i żeby w jakimś stopniu go zapełniło. Myślę, że każdy sobie teraz jest w stanie wyobrazić mniej więcej, ile to jest sałatki, ile to jest pasztetu, ile to jest kromek chleba, ile to jest jajek i to jest coś, co w zupełności wystarczy, żeby zaspokoić swój głód, żeby zapełnić to miejsce na przykład na śniadanie. Ja to swoje wyobrażenie z głowy przenoszę na talerz i w trakcie nakładania sobie jedzenia wyobrażam sobie, że za chwilę to wszystko, co zjem, trafia do mojego brzucha i to jest mój posiłek, koniec, kropka. To, że jedzenie dalej jest na stole, nie determinuje mnie do tego, żeby jeść je dalej. Faktem jest, że ono jest na stole, ale żadnym faktem nie jest to, że ja muszę je zjeść, że ono musi zniknąć. Wiem, że większość z nas wywodzi się raczej z takich typowych polskich domów, rodzin, gdzie trzeba było jeść, bo jedzenie było, bo kiedyś go nie było, więc teraz jedzenia nie można marnować. Ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś przygotował za dużo jedzenia, to jest jego sprawa. To ta osoba jest odpowiedzialna za to, że ona go za dużo przygotowała. Nie ma czegoś takiego, że ktoś teraz będzie zwalać winę na ciebie, że on będzie musiał to wyrzucić, bo ty tego nie zjadłaś. Ty zjadłaś tyle, ile potrzebowałaś. Ty zjadłaś tyle, na ile miałaś ochotę. To, że ktoś nie przewidział tego, że ktoś przygotował za dużo, ugotował za dużo i tak dalej, to będzie jego sprawa. Jedzenie można schować do lodówki, jedzenie można się podzielić, część jedzenia także można zamrozić. Nic z tego, co będziesz widzieć na stole, żadna z tych porcji, żadna z tych ilości nie determinuje cię do tego, żeby jeść. Do bólu brzucha, do złego samopoczucia, do wyrzutów sumienia. Nie. Twoim zadaniem jest zjeść wtedy, kiedy ty masz ochotę. Twoim zadaniem jest zaspokajać swoje ochoty i swoje potrzeby i twoim zadaniem jest jeść zgodnie z tym, ile chcesz realnie zjeść, a nie żeby zaspokajać teraz kogoś innego. I skoro ten temat nam teraz wyszedł, czyli tych innych ludzi, ludzi, którzy przygotowują jedzenie, ludzi, którzy świetnie kibicują przy stole i każą sobie nakładać i nakładać i nakładać, to chciałabym teraz z wami płynnie przejść do tematu asertywności przy stole rodzinnym, asertywności podczas świąt. Zasada numer jeden, złota zasada jest taka, żeby nie wdawać się w dyskusję. Z doświadczenia wam powiem, że dyskusja rodzi kolejną dyskusję i kolejną, bo druga strona zawsze będzie chciała wam udowodnić, że ona ma rację. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym teraz, jaki tam jest człowiek po drugiej stronie, czego on chce, czy on chce dla nas dobrze, czy on chce dla nas źle. No co do zasady, ludzie raczej chcą dla siebie dobrze, nie? Rodzina jest dla siebie w porządku. Raczej tutaj chodzi o to, że my jako ludzie mamy taki mechanizm, że zawsze próbujemy drugą stronę przekonać do swojej racji. Więc w momencie, kiedy my postawimy jakiś sprzeciw, staniemy okoniem, zaczniemy się z kimś sprzeczać, to druga osoba przez to, że będzie chciała bronić swojego zdania, już na poziomie podświadomym po prostu będzie dalej drążyć temat i dalej, i dalej, i dalej. I ktoś ci powie zjedz jeszcze, a ty powiesz nie dziękuję. A dlaczego? A przecież ja tyle ugotowałam, a weź sobie jeszcze nałóż, a kto to zje? To, co ja mam to wyrzucić i tak dalej. Myślę, że znacie na pewno te teksty, jak i niewiele, wiele innych. W każdym razie mój sposób jest taki, żeby nie wdawać się w dyskusję, powiedzieć, że dziękujemy i użyć jakiegoś argumentu, który bardzo szybko utnie temat, może tak to powiedzmy. Często będzie się to wiązać z naginaniem prawdy, ale dla mnie jest to coś, co jak najbardziej można poświęcić w tym momencie, czyli Zjadłam, czuję, że jestem już pełna, nie chcę jeść dalej, wiem, że gdyby ktoś mi podsunął albo dostatecznie długo by mnie namawiał, to ja bym się w końcu skusiła, ale byłoby to wbrew temu, co czuję, wbrew temu, ile chciałam zjeść. Dlatego w momencie, kiedy już dziękuję za jedzenie, a ktoś się pyta, a dlaczego, a wyś jeszcze, odpowiadam na przykład, że źle się czuję po prostu, że źle się czuję, że to mi nie służy. Nie używam sformułowań związanych z dietą, z żywieniem, bo one działają jak taka płachta na byka troszeczkę i druga strona bardzo często chce się wypowiedzieć na ten temat. Dlatego nie mówię, że się odchudzam, nie mówię, że coś jest dla mnie niedobre, nie mówię o tym, że to już w ogóle najgorzej, nie wiem, że zjadłam za dużą porcję albo że to jest za dużo kalorii, bo to jest pewna furtka dla drugiej strony. Staram się zakończyć temat tak, żeby on nie pozostawiał żadnego pola do popisu, czyli mówię o tym, co ja czuję i koniec, kropka. Czuję się źle albo czuję, że jak zjem jeszcze więcej, to będzie mi niedobrze, nie? Coś takiego, z czym nie ma dyskusji. No bo teraz, kiedy ty powiesz, że zbiera ci się na wymioty, bo zjadłaś już tak dużo, albo skłamiesz, że coś ci zaszkodziło, no to co? Ktoś będzie w ciebie wciskał jedzenie, dopóki nie zwymiotujesz na stół? No oczywiście, że nie. To są jakby argumenty nie do zbicia. Drugim sposobem jest dłuższe jedzenie i to może nam tutaj pomóc na dwóch polach. I na polu takiej naszej sytości, żeby przez te święta nieco dłużej być przy tym stole, jeść tak bardziej świadomie i uważnie, rozciągać troszeczkę ten posiłek, wolniej jeść, to na pewno nikomu nie zaszkodzi. Ale ten sposób także rozciąga w czasie nasze jedzenie w towarzystwie. Czyli kiedy babcia, ciocia czy inny wujek już będą sobie nakładać trzecią kiełbasę, drugą porcję bigosu i trzecią porcję sałatki jarzynowej, a ty dalej będziesz sobie spokojnie spożywać to, co pierwotnie sobie nałożyłaś na talerz, to w odczuciu innych ludzi ty cały czas jesz. Czyli gdzieś tam ich dysonans poznawczy jest zaspokojony, nie? Bo najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy wszyscy jedzą i ty masz pusty talerz. Wtedy ludziom się tak za bardzo to nie zgadza w ich głowach i oni znowu na jakimś takim podświadomym poziomie chcą, żebyś ty jadła, żebyś ty jadł, bo oni też dalej jedzą. Dlatego rozciągnięcie tego posiłku w czasie będzie też dobrze działać tak społecznie, nie wiem jak to nazwać. Wiesz, mam pomysł. Nie będzie prowokować takich sytuacji, kiedy twój pusty talerz będzie determinować kogoś do tego, żeby podjąć się z tobą dyskusji, dlaczego ty nie jesz, a nałóż sobie jeszcze, a przecież tyle jest jedzenia, bla, bla, bla. I trzeci sposób to jest bardziej nie taki jeden sposób, tylko bardziej taka myśl, która powinna gdzieś tam ci w głowie brzęczeć podczas świąt, że zawsze lepiej będzie odpowiadać komuś albo rozmawiać z kimś, występując jakby, wychodząc z komunikatu ja. Czyli w momencie, kiedy mama ci mówi nałóż sobie jeszcze, bo ja się tyle napracowałam, to nie używamy komunikatu ty, czyli ty to zawsze tyle nagotujesz, po co ty tyle tego ugotowałaś, nie będę tego jadła, przecież ci mówiłam, żebyś tego tyle nie robiła i tak dalej, tylko mówisz od razu o swoich odczuciach, o tym, co czujesz, o tym, jak ty się czujesz, po prostu mówisz o sobie. Ja już dziękuję, ja się najadłam, ja się źle czuję, ja nałożę sobie później, ja zjem później, ja wezmę to do domu, wiesz o co chodzi. Krótkie komunikaty mówiące o tobie, nie dające znowu jakiegoś takiego zapalnika do dyskusji, ani nie przerzucające takiej winy między ludźmi, nie? Bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty znowu, bo ty tak zawsze robisz, bo a po co ty tyle tego gotowałaś, będziesz musiała to wyrzucić, przecież ci mówiłam, żebyś tego nie robiła. Nie, 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 to nie jest sposób, nie. To się nie kończy dobrze, a też nie chcemy święta się pokłócić o sałatkę jarzynową, czy mam nadzieję, no ja na przykład bym nie chciała, sądzę, że wy też nie chcecie, dlatego stosujemy krótki komunikat płynący z nas, z komunikatu ja. Dobra, mamy już podzielenie sobie posiłków wielkanocnych na porcje, czyli podchodzenie do tego jak do prawdziwych posiłków, czyli śniadanie i nakładam sobie na talerz śniadanie, obiad, nakładam sobie na talerz obiad, kolacja, podwieczorek, co tam jecie z rodziną. Z deserami podobnie, jeżeli chcesz zjeść ciasto, to tak samo, nakładasz sobie tyle, ile chcesz realnie zjeść tego ciasta na mały talerzyk i spożywasz po prostu to, co sobie położyliśmy na tym talerzyku. Mamy już poruszoną kwestię asertywności i rozmów przy stole. Rozmów, które często się właśnie kończą namawianiem i co zrobić, żeby do tego namawiania nawet nie doszło, żeby je gdzieś tam w zarodku zmiażdżyć, żeby wiecie, nie prowokować takich sytuacji. A jeszcze jednym takim szybkim świątecznym strzałem, którym bym Was chciała dzisiaj tutaj poczęstować, będzie aktywność fizyczna. Nie namawiam do tego, żeby w święta Wielkiej Nocy robić treningi, aczkolwiek jak ktoś z Was chce, ma taką ochotę, ma taki plan, poczuje, że to jest spoko, to jak najbardziej róbcie. Ja w ogóle nic do tego nie mam. Niech każdy podąża zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoimi preferencjami. Raczej mi chodzi o to, żeby unikać takiej sytuacji, że o Jezu, zjadłam tyle tej sałatki, tam było tyle majonezu, no to ja teraz szybko zrobię chodakowską troszeczkę tak za karę. Nie, nie, to nie ma żadnych kar za jedzenie, absolutnie. Ale aktywność fizyczna to nie jest tylko trenowanie. Aktywność fizyczna to jest także spontaniczna aktywność w ciągu dnia i to jest także po prostu spacerowanie. Zastanówcie się, jeżeli w waszym regionie Wielkanoc ma być ciepła, albo raczej pogodna, bo to chyba o takim ciepełku to jeszcze nie możemy mówić. Zastanówcie się, jak tutaj przekonać rodzinę do spaceru, albo może kilku członków, którzy będą mieli ochotę. Może warto będzie zaproponować przejście się nawet po osiedlu i ugryźć to jakoś, tak wiecie, na cwaniaka troszeczkę, czyli nie mówić teraz wszystkim, że objedliśmy się strasznie, chodźmy teraz na spacer, na pewno wam to wszystkim posłuży, bo wy wszyscy jesteście tacy siacy i owacy i w ogóle o siebie nie dbacie, tylko ugryźć to z drugiej strony, czy ma ktoś ochotę iść na spacer, może w tym czasie osoby, które nie mają ochoty, będą mogły sobie spokojnie posprzątać na przykład przed kolejnym posiłkiem, zaproponować to, mamo, babciu, ciociu, jeżeli ty nie chcesz iść, to może ja zabiorę dzieci, to może ja zabiorę, nie wiem, facetów, to może ja zabiorę część ekipy na spacer, może wezmę dzieci do wózka, coś tam na hulajnogę, a wy sobie spokojnie posprzątacie, pozmywacie, nie wiem, pozbieracie ze stołu, przygotujecie w ciszy następny posiłek. Często jest tak, że w święta ludzie potrzebują chwili wytchnienia od towarzystwa, tylko o tym po prostu się nie mówi. Jeżeli jesteście z dużych rodzin, jeżeli spędzacie święta tłumnie, jeżeli w waszej rodzinie są dzieciaki, na pewno wiecie, jak męczące są to decybele. Kiedy ludzi jest dużo, jeszcze często gra jakiś telewizor, dzieci gdzieś krzyczą, bawią się, ktoś płacze, ktoś się śmieje, ktoś chce się pobawić, ktoś chce się poganiać, ktoś chce pograć, ktoś coś włączył, tutaj jakaś dyskusja, ktoś tam, wiecie, wali garami, to naprawdę jest duży ładunek, to jest bardzo dużo bodźców. I w momencie, kiedy my teraz część towarzystwa zabierzemy z domu, my tak naprawdę tej drugiej części, która nie chce iść na spacer, a na przykład chce posprzątać albo po prostu chce się polenić, zrobimy im dobrze. Zrobimy im swego rodzaju przysługę, a przy okazji przemycimy trochę tego ruchu spontanicznego do naszego życia, do naszego dnia świątecznego, dzięki czemu też, tak wiecie, nie zakorzenimy się przy tym stole, odejdziemy też na moment od tego jedzenia, troszeczkę zużyjemy tej energii, na pewno nasz układ i trawienny, i krwionośny nam będą za to wdzięczne i na pewno innych ludzi, którzy także pójdą z nami na ten spacer. No i wracając do tego, co mówiłam, na pewno część ludzi też nam będzie wdzięczna, jeżeli weźmiemy ze sobą na przykład na spacer ludzi generujących hałas, jak chociażby dzieciaki, czy część towarzystwa i po prostu na moment w domu się zrobi spokojniej. Może to być 15-minutowy spacer po osiedlu, może to być wspólne wyjście do parku, może to być szybkie załadowanie się do auta i podjechanie do lasu, ale słuchajcie, to może być nawet głupie wyjście na plac zabaw z dzieciakami, żeby je po prostu wybiegać i siebie przy okazji też przewietrzyć i trochę się rozruszać. To może być nawet spacerowanie po ogródku, wywietrzenie się po prostu na zewnątrz, na jakimś tarasie. Cokolwiek, byleby też nie było tak, że wszyscy siedzimy ciągle przy tym stole, patrzymy na to jedzenie patrzy na nas, no i w sumie wtedy ten scenariusz jest bardzo taki prawdopodobny, że jemy więcej i więcej, no bo co tu robić, przecież siedzimy, jest żarcie, no hello, sama ta ręka będzie sięgać po to jedzenie. Myślę, że też dobrym pomysłem jest spacer w rodzinach, gdzie są zwierzęta, nie? Gdzie są psy, albo ktoś przywiózł psy, albo my mamy psy, albo inne zwierzęta, które wyprowadzamy na spacer. Nie wiem, co tam macie i z czym chodzicie, z królikami na szelkach, kotami, aligatorami, czymkolwiek. To też nie będzie głupie, żeby w jakiś sposób, nie chcę też używać słowa wymówka, no ale no w jakiś sposób się z tego towarzystwa na chwilę wymiksować pod taką wymówką psa, dziecka, wózka, placu zabaw, czy po prostu przewietrzenia się. Nie zrozumcie mnie też w taki sposób, że ja tutaj namawiam do uciekania w ogóle od świąt i od spędzania czasu z rodziną. Absolutnie nie. Raczej to jest po prostu wprowadzanie w święta swego rodzaju oddechu. Oddechu, który myślę, że przyda się też towarzystwu w takim sensie i społecznym, ale właśnie żywieniowym, żeby no niezdrowe jest jedzenie po prostu ponad swoje zapotrzebowanie, ponad swoje siły i takie siedzenie w jednym miejscu i mielenie tego żarcia, to nie jest nic dobrego. Więc wszystko, co wam teraz mówię, raczej chodzi o to, żeby robić dobrze dla swojego zdrowia, a nie żeby teraz uciekać od kontaktów z rodziną. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, kto jak lubi spędzać z rodziną święta, bo pewnie też jest bardzo dużo ludzi, którzy teraz tego słuchają, którzy po prostu, dla których święta to nie jest ulubiony czas, bo na przykład pochodzą z rodziny, gdzie święta jest dużo awantur, dużo kłótni i tak dalej. Myślę, że tutaj fajnie, jeżeli każdy z nas będzie działać zgodnie z naszym sumieniem, ze swoim sumieniem, no ale jeżeli mówimy o takim stereotypowym modelu po prostu polskich świąt wielkanocnych, to raczej wyobrażam to sobie tak, że cała rodzina się kisi w domu przy świątecznym stole, no i wprowadzenie takiego spaceru, nawet 15-20-minutowego, to absolutnie nie jest unikanie kontaktu z bliskimi, tylko jest to zrobienie czegoś dobrego dla swojego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i dla fizycznego, jak i dla układu trawiennego. No i ostatni strzał, którym bym chciała się dzisiaj z wami podzielić w tym podcaście, to jest wychodzenie ze świąt. Zastanówcie się, kiedy święta się kończą. Ja wam powiem, kiedy się kończy Boże Narodzenie, jakiegoś 3 stycznia mi się wydaje. No jak już usiądziemy przy tej Wigilii, nie, no tak jemy wszystkie te dni świąteczne, potem to jedzenie zostaje, a potem w sumie jest Sylwester, więc po co się przejmować i tak w sumie nie wiemy, gdzie jest początek, gdzie koniec i budzimy się gdzieś na początku stycznia. Z Wielkanocą może nie jest aż tak bardzo jak z Bożym Narodzeniem, ale no też to jedzenie zostaje i my je jemy i jemy i jemy i budzimy się dopiero jak ono się skończy albo się zepsuje. Po lanym poniedziałku jest zwykły wtorek, większość ludzi już wraca do pracy, w środę już w ogóle chyba stanowcza większość plus dzieciaki wracają do placówek i jakoś jest tak, że jeszcze ta sałatka zalega gdzieś tam w lodówce, jeszcze ten żurek stoi na balkonie i w sumie to śniadania jemy całkiem podobne do tych wielkanocnych i jeszcze są ciasta, nie? Niewyschnięte gdzieś tam skitrane po lodówkach czy gdzieś tam na parapecie. No i co tutaj teraz zrobić? Słuchajcie, ze świąt można wyjść świątecznie, można jeść to jedzenie świąteczne, ale wracamy do tej zasady, którą opisałam na początku tego podcastu. Czyli żeby to nie było znowu takie rozmemłane, zjem to, zjem tamto, bo jest, bo leży, bo trzeba zjeść. Tylko skoro chcę jeść, to nakładam to sobie po prostu na talerz i traktuję to jako posiłek. Czyli tutaj działa ta sama zasada. Ta sama zasada, wszystko po to, żeby twój mózg wiedział, że to był posiłek, żeby wiedział, że to zjedliśmy, że to miało swój początek, że to miało swój koniec, że to stanowiło porcję i że to skutecznie zapełniło twój pusty brzuszek. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten podcast przyda wam się w okresie tym świątecznym. Mogłabym nagrywać dłużej, mogłabym mówić o majonezie light i fit potrawach, ale ja uważam, że święta nie są od odchudzania się. Uważam też, że święta nie powinny być tym czasem w naszym życiu, gdzie my się będziemy stresować tym, ile włożyliśmy jedzenia do buzi, ile to miało kalorii, teraz jak to spalimy. Dlatego celowo nagrywam taki odcinek życiowy, taki może zbudowany na takim typowym scenariuszu świątecznym. Dajcie mi znać, czy on był dla was przydatny, czy coś z niego zastosujecie przy swoich świątecznych stołach. Tymczasem ja uciekam. Dziękuję wam bardzo za wasz poświęcony czas. Życzę wam spokojnych świąt, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby ten czas był rodzinny, przyjemny i obfitował w odpoczynek, w jak najmniej stresów, w jak najmniej sytuacji, które będą was denerwować. O, może tak powiem. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miejcie fajne święta. Do usłyszenia, do zobaczenia. A jeszcze na koniec PS, słuchajcie, do 17 kwietnia, czyli do niedzieli wielkanocnej, jadłospisy zarówno wiosenne, jak i tarczycowe są w promocji. Także jeżeli chcecie po świętach wejść w odchudzanie, wiecie, tak z kopyta, od razu z fit przepisami, z fajnymi pomysłami, z obliczoną kalorycznością i jeszcze z bonusowym e-bookiem, który zawiera 10 cudownych przepisów na objętościowe i proste posiłki, to w opisie tego odcinka znajdziecie link, gdzie możecie sobie przeczytać o jadłospisach i od razu je zakupić w promocji do 17 kwietnia. Dobra, już was nie zajmuję. Pa, pa!